Jacek Karnowski, witam Państwa bardzo serdecznie. To jest Salon Dziennikarski, wspólna audycja Radia Warszawa, Tygodnika Idziemy i portalu w polityce.pl. W studio goście Tadeusz Zysk, wydawca, publicysta, socjolog, ksiądz Henryk Zieliński, redaktor naczelny Tygodnika Idziemy.
Kłaniam się Państwu, szczęść Boże.
Andrzej Rafał Potocki, publicysta.
Witam Pana, witam Państwa.
I Maciej Pawlicki, reżyser, publicysta, Tygodnik Sieci, portal w polityce.pl. Proszę Państwa, rozpocznijmy od wydarzeń, które miały miejsce wczoraj. No, smutne, tak zwane czarne marsze, wcześniej pikiety pod siedzibami biskupów, a wszystko to związane ze społecznym projektem ustawy zatrzymującej aborcję eugeniczną. Posłuchajmy, zobaczmy.
Protestuję dlatego, żeby moja córka miała wybór w przyszłości.
Nie chcę, żeby ktoś mówił mi, co mam tak naprawdę robić, co mam robić ze swoim ciałem.
Kiedy musiałabyś stanąć pod takim wyborem, a twój partner miałby, ojciec dziecka, miał inne zdanie.
Trochę jest to dla mnie abstrakcyjne właściwie, więc nie wiem, co powiedzieć.
Każdego dnia troje dzieci ginie. Jedno z nich z powodu zespołu Downa i to jest barbarzyństwo, na które się nie chcemy godzić i chcemy z nim walczyć.
Dobrze byłoby, żeby opinia publiczna wiedziała, z jakimi manipulacjami dzisiaj mamy do czynienia.
Obejmując to całościowym spojrzeniem, można powiedzieć, że to jest protest o charakterze politycznym.
No właśnie, czy to był protest związany z prawami kobiet, czy protest polityczny? Gazeta Wyborcza, mamy dość w ogóle, tak dziś tytułuje relację z tego wydarzenia. Jest to chyba adekwatne podsumowanie tego, co się stało. Maciej Pawlicki.
Ja bardzo lubię przypominać powiedzenie Ronalda Reagana, który mówił, zauważyłem, że wszyscy, którzy są przeciwko, którzy są zwolennikami aborcji, zdążyli się już urodzić. I to jest trochę taka sytuacja, w której mamy ogromną niewiedzę, bo wydaje mi się, że znaczna część tych dziewczyn czy tych kobiet, które tam są, jest tam dlatego, że nie rozumie, czego się domaga. Z jednej strony domaga się dobrego traktowania osób niepełnosprawnych, humanizmu, otwartych serc, tolerancji, z drugiej strony domaga się tak można powiedzieć chyba takiej wczesnej eutanazji osób niepełnosprawnych, to znaczy eutanazji tych osób, kiedy one nie mają jeszcze szansy, tak zwanej niedobrowolnej eutanazji, jak to się w Holandii mówi, czyli po prostu pozbycia się osób, które sprawiają kłopot. Ja myślę, że w ogóle na poziomie języka jest pewien kłopot, na poziomie kultury, ponieważ mówi się o zaostrzeniu prawa aborcyjnego. No, zaostrzenie to jest wtedy, kiedy mniej osób ma szansę przeżyć. To jest zaostrzenie. Natomiast kiedy więcej osób ma szansę przeżyć, no to jest złagodzenie, a nie zaostrzenie. To chyba jest oczywiste. I tutaj się udało ten porządek odwrócić. I myślę, że ogromna jest rola kultury. To znaczy ja mam przekonanie, że gdyby w gimnazjach lekturą obowiązkową była Poczwarka Doroty Terakowskiej, powieść Poczwarka Doroty Terakowskiej, to ten problem byłby o połowę mniejszy. To znaczy dziewczyny rozumiałyby, że istota z zespołem Downa to jest człowiek, który ma takie samo prawo do życia. I najpiękniejsze przypominać powinniśmy jak najczęściej ten klip, w którym dzieciaki z zespołem Downa śpiewają jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy.
Tak, ale też widać tutaj próbę podpalenia sytuacji w kraju. Opozycja szuka takich punktów zapalnych, które mogą ponieść Polaków, prawda, trochę zmanipulować. Andrzej Rafał Potocki, jak reagować na tego typu próby?
No tu jest takie dwustronne podejście. Podejście ludzi, którzy demonstrują, którzy bądź to z niezrozumienia, bądź to z przekonania są przeciwni temu projektowi obywatelskiemu, który pojawił się w Sejmie, który właśnie oni nazywają zaostrzeniem prawa aborcyjnego. I można powiedzieć, że jest to protest w pewnym sensie szczery, bo ci ludzie tak myślą. Oczywiście dlaczego oni tak myślą, to już mój szanowny przedmówca wspomniał i co dobrze by było z tym zrobić, ale to pozostaje faktem, że niestety, ale jest to pewien światopogląd, który na przykład jest przeciwny w stosunku do mojego. Ja jestem za życiem, w związku z tym ta nić porozumienia pomiędzy tymi dwiema stronami prawie w ogóle nie istnieje. A jeżeli to jest bardzo trudna do nawiązania.
Czy politycznie...
I pod ten taki protest, który wynika ze światopoglądu tej drugiej strony, no bardzo chętnie podpinają się politycy. Politycy, którzy mają już polityczne cele, którzy przenoszą ten spór z dziedziny moralności na politykę, tłumacząc ludziom, że, którzy demonstrują, że to jest wszystko wina PiSu. Zaostrzenie tego prawa, wprowadzanie nowych regulacji, mimo że nie jest to do końca prawda, albowiem jest to projekt obywatelski, PiS tu nie ma absolutnie nic wspólnego, ale jest to po prostu manipulowanie. I obecność takich osób na tych protestach, jak politycy, powiedzmy Kidawa-Błońska, politycy PO, politycy Nowoczesnej, jak wiadomo, PO też nie było spójne w tym głosowaniu ostatnim dotyczącym tej kwestii, pokazuje wyraźnie, że chęć upieczenia na tym swojej własnej politycznej pieczeni. Dla mnie, wykorzystując tak wrażliwy temat, jakim jest problem aborcji, dla mnie to jest po prostu skierowanie tego tematu na tory polityczne, jest po prostu niesmaczne.
No, to jest inicjatywa społeczna, a tutaj, prawda, ci, którzy protestują, oskarżają większość rządzącą, jej przypisują tę intencję. Jak tu się powinna zachować większość rządząca? Tadeusz Zysk.
Znaczy, ja myślę sobie tak, że ta duża grupa osób, bo to była duża demonstracja, to wczoraj widziałem akurat.
No chociaż to jest dyskusyjne, czy ona przekraczała na przykład takie standardowe marsze KOD-u, prawda? Tu się można zastanawiać.
To gdyby tak naprawdę te osoby zapytać, gdyby one miały podjąć decyzję o tej aborcji, jestem absolutnie przekonany, że byłyby to wyjątki. Że te osoby, które demonstrowały, są tak jak większość z nas, ja i myślę tutaj wy, że są za ochroną życia, że chcą ratować te życie. Tylko że to się zderza z czymś innym, z tym, że prawdopodobnie ta grupa osób i myślę, że niektórzy z nas widzę tutaj zderzenie z inną sprawą, to znaczy z penalizacją, z karaniem, że ludzie nie chcą, żeby było karane. Co więcej, sprawa prokreacji, sprawa seksu jest sprawa tak prywatno-intymna, że ludzie mogą to odbierać jako wejście w ich prywatność. I te kobiety tak prawdopodobnie protestowały. I o wiele ważniejszą rzeczą, myślę, że w tej kwestii jest pomoc ludziom i udzielana pomoc tym kobietom, które znajdują się w bardzo trudnej sytuacji. U nas w Poznaniu w ostatnich kilku dni była ta głośna sprawa morderstwa kobiety w ciąży i jej rodziców. To było tak, że oto chłopak i dziewczyna prawdopodobnie zakochali się, ona zasła w ciąży, on ją porzucał. To nie jest problem tylko kobiet, ja myślę, macierzyństwa. To jest problem i kobiet, i mężczyzn, dojrzałe. Znaczy zrobić wszystko, że to było dojrzałe. Co on zrobił, nie chcąc żenić się i mieć jego dziecka, zamordował matkę, ojca tej dziewczyny, to dziewczynę ciężko ranił, to dziecko leżą w stanie bardzo ciężkim w szpitalu. To są o wiele bardziej skomplikowane sprawy, które, i to jest racja, które są wykorzystywane politycznie. I co najbardziej dziwne w tym wszystkim jest, ja myślę, że obydwie strony, i PiS, i PO na tym tracą. Platforma traci, ponieważ jest skrzydłem i konserwatywnym, i niekonserwatywnym. Myśmy widzieli to głosowanie, co jest, ponieważ są sprawy sumienia światopoglądowych. Traci Kościół, ponieważ Kościołowi mała grupka przypisała to wszystko, co nie jest prawdą, bo Kościół z natury będzie zawsze bronił życia. To jest jego misja. Natomiast rolą polityków jest stworzenie warunków, a ludzi dojrzałość. Nie taka dojrzałość jak tego mordercy, który problem, który sam zmajstrował, rozwiązał w sposób najbardziej brutalny, eutanazyjny. My powinniśmy usprawniać i mówić o tym problemie. Przy tego też nie wpadajmy w demagogię. Problem aborcji w Polsce już o wiele mniejszy niż lat 30-40, gdzie aborcja była niejako rodzajem zastępczym zapobiegania ciążom. Teraz naprawdę to już jest pewien mniejszy fragment, bardzo ważny. Należy wszystko zrobić, żeby pokazać, że ta aborcja eugeniczna jest czymś złym i o tym wszyscy wiemy. Przecież cała nasza kultura powstała dzięki ludziom, którzy są tymi nieudacznikami ateńskimi, a nie tymi pięknymi Spartanami. Mój autor ostatnio, który zmarł, Stephen Hawking, jeden z największych geniuszy fizyki XX wieku, twórca teorii czarnych dziur i tak zwanego promieniowania Hawkinga, porównywany z Einsteinem, on, gdyby były te eutanazyjne metody, nie powinny się urodzić. Dziękuję. Co więcej, jeszcze tylko dokończę, co więcej, my będziemy z tym problemem coraz bardziej się zmierzać, bo nauka tak się rozwija, że będzie pozwalała niejako prognozować. I to będzie wielki dylemat, kiedy nauka dojdzie do możliwości prognozowania zachowań i musi podjąć decyzję, czy my chcemy człowieczeństwo ratować, że kulturę i naukę tworzą różne dziwni ludzie, czy chcemy budować pięknych, niebieskookich, silnych Germanów, jak to Niemcy chcieli. I to jest problem. No, bardzo
z pewnością wielu ludzi ćwiczy się w takiej złej umiejętności odwracania wzroku od tego, co nie jest idealne. Ksiądz Henryk Zieliński.
Znaczy ja przyznaję, że nie wiem, jak odczytać wypowiedź mojego poprzednika, pana Tadeusza, bo z jednej strony rzeczywiście to jest bardzo wymowny przykład związany z tym, że niedawno zmarł ten fizyk Hawking. Natomiast pytanie, czy państwo powinno ingerować w sferę, którą pan nazwał sferą intymną czy prywatną. Problem polega na tym, gdzie postawimy granicę. Czy przemoc w rodzinie to nie jest sprawa prywatna? Czasami też, jeżeli postawimy tak granicę, to czy państwo, czy policja powinna wchodzić, kiedy mąż z żoną się pobili i żona wzywa policję na przykład, nie? W którym momencie państwo ma chronić słabszych przed przemocą silniejszych? To postawmy sobie to pytanie ze wszystkimi jego konsekwencjami. Druga sprawa, uważam, że nieprawdą jest mówienie, iż my żeśmy wyciągnęli wilka z lasu, że to właśnie, że grupa ludzi nie odżegnujących się od Kościoła, ale to nie byli biskupi ani księża, to grupa świecki z panią Kają Godek i Magdaleną Korzekwą zorganizowała tę akcję zbierania podpisów. Ich podpisów było 830 tysięcy. Takiej skali praktycznie rzadko kiedy udaje się uzyskać taką skalę podpisów. I pytanie jest takie, czy gdyby tej akcji nie było, to by nie było marszu wczorajszego czy innego. Przypomnę, że równolegle przygotowywane są ciągle projekty przewidujące drastyczną liberalizację aborcji. Nie przyzwolenie.
Z punktu widzenia tych, którzy są poddawani aborcji, jest to drastyczne zaostrzenie.
Tak, ale panie chodzi o taką sprawę. Tak, bo ustawa, która obowiązuje, to jest ustawa o ochronie życia poczętego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Natomiast chodzi mi o to, że nawet w tej chwili przygotowywane są projekty, choćby ten projekt złożony przez grupę posłanek Nowoczesnej, gdzie następuje zupełne odwrócenie wektorów. Tu nie chodzi o przyzwolenie na aborcję, tylko o uznanie aborcji za coś
normalnego.
Proszę księdza,
ale czy jest w Polsce wyobrażalna większość sejmowa bardziej przychylna ochronie życia? I czy tego typu działania, czy próba złagodzenia tego prawa z punktu widzenia ochrony życia, ale zaostrzenia z punktu widzenia tych środowisk lewicowych, czy ona nie jest ryzykowna w takim sensie, że może wywrócić całą konstelację polityczną?
Dla których sukces polityczny jest ważniejszy niżeli spokój sumienia, niżeli działanie ze swoim sumieniem, to w tej chwili wszystko jest możliwe. Natomiast ja zwróciłbym uwagę zupełnie na inną stronę, na coś innego. Ten projekt, jak wypowiada się większość prawników, również prawników, którzy nie popierają obecnego rządu i którzy nie są katolikami nawet, nie projekt, obowiązujący stan rzeczy jest niezgodny z konstytucją. Ten wniosek, jest już złożony wniosek w Trybunale Konstytucyjnym i zamiast urządzać jakieś kryterium uliczne, szczególnie ci, bo to często się pokrywają, ci, którzy w tej chwili bronią aborcji, jednocześnie ci, którzy niedawno występowali jako obrońcy konstytucji, pozwólmy może, żeby to zostało rozstrzygnięte zgodnie z obowiązującą konstytucją.
I to jest dobra propozycja. Proszę państwa, w minionym tygodniu rozmawiano także dużo o 100 dniach premiera Morawieckiego, pierwszych 100 dniach. Posłuchajmy.
Został od razu rzucony na gorącą wodę, ale z tej gorącej wody musiał wyskoczyć pod zimny prysznic. I w tych trudnych warunkach radzi sobie nieźle.
Dzisiaj wiedza polityków europejskich na ten temat, co się w Polsce dzieje, jest znacznie większa niż wcześniej. I że ta wiedza będzie skutkowała również tym, że te działania, które były podejmowane przez Komisję Europejską, nie będą kontynuowane.
Wyzwalaczem były działania intensywne i takie bardzo konkretne podawanie argumentów przez premiera Morawieckiego. I myślę, że ważnym argumentem w tym całym procederze był efekt, jaki Polska uzyskała z wpływów podatku VAT.
W badaniach CBOS widzimy, że Polacy od lat najlepiej oceniają sytuację gospodarczą, własną sytuację portfelową.
No właśnie, z jednej strony wszystko jest dobrze, a z drugiej strony mamy także pewne zmiany, na przykład w otoczeniu premiera, tak, związane z tą sferą wizerunku, co jest pośrednim przyznaniem, że te pierwsze 100 dni nie były idealne, ale słyszeliśmy też, że premier wpadł jednak w awanturę niebywałą, prawda, która każdego by trochę pokiereszowała. Maciej Pawlicki.
No rzeczywiście trochę zaczęło się to jego premierowanie, tak jakby głowę do pralki wirnikowej włożył i planował, jak sądzę, zajmować się zupełnie czym innym w pierwszej kolejności i musiał nagle stawić czoła takiej ścieżce zdrowia, mówiąc taką terminologią z czasów komuny. Myślę, że sobie poradził dość nieźle, choć oczywiście pewne niezręczności i pewne błędy po drodze były, to nie ukrywam, nie ma tego co ukrywać, ale wydaje mi się, że bilans tych 100 dni jest zdecydowanie pozytywny, to znaczy rzeczywiście premier tam, gdzie przede wszystkim miał działać, czyli w kontaktach z Brukselą, poradził sobie wyraźnie, mamy wyraźny progres, są wyraźne szanse na to, że ten kryzys poważny i niebezpieczny dla Polski zostanie zakończony. Z drugiej strony w tej asertywności premiera, który parokrotnie powiedział rzeczy, których do tej pory polscy politycy bali się mówić. Moim zdaniem, jakkolwiek było to pewnym wstrząsem, jest ogromna szansa dla polskiego państwa, ponieważ zobaczyliśmy coś, czego nie widzieliśmy. Znaczy nagle stanęło przed nami lustro i zobaczyliśmy, że obraz Polski, może nie lustro, może to złe porównanie, ale że jest obraz Polski na świecie jest zupełnie inny niż nam się wydawało. Znaczy, że mamy gigantyczną pracę do wykonania, którą robiliśmy w minimalnym stopniu, kompletnie lekceważoną przez wiele ekip rządowych. W tej chwili to się zaczyna systemowo zmieniać, ale dzięki tej świadomości, dzięki temu, można powiedzieć, dzięki tej awanturze mamy szansę na naprawienie ogromnych zaniedbań z wielu dziesiątków lat. I to był niestety koszt konieczny, oczywiście może nie aż taki, ale jednak... Ja to nazywam rytuałem przejścia, to znaczy duże państwa, które zaczynają zajmować ważną pozycję i asertywnie bronić swojej racji stanu, są bardzo mocno krytykowane. To samo dzieje się z wszystkimi państwami, a przede wszystkim z Izraelem. W związku z czym duże państwa muszą mieć siłę psychiczną i polityczną przechodzić przez takie kryzysy i wyciągać z nich wnioski dla tego, jak działać.
Andrzej Rafał Potocki.
To prawda, że premier wpadł od razu do głębokiej, to gotującej się wody na wstępie swojej kadencji i przez te trzy miesiące, no można powiedzieć, miał dobry trening jako pierwszy raz spełniający kadencję premiera. Niestety te jego sukcesy, jak na przykład wspomniany tutaj VAT, zostały przykryte przez dwa konflikty. Jeden konflikt wokół ustawy o IPN-ie, konflikt międzynarodowy, który odbił się zasięgiem od Izraela, począwszy poprzez Stany Zjednoczone, oraz konflikt z Komisją Europejską, konflikt o artykuł 7. W związku z tym gro czasu zajmowała premierowi polityka zagraniczna. I tutaj w kwestii artykułu 7 niewątpliwie należą mu się pochwały, bowiem cała organizacja procederu, który w tej chwili widać ma się ku końcowi, zostały złożone propozycje ustępstw. Te propozycje ustępstw nie są na tyle duże, żeby powodowały jakieś radykalne zmiany w naszej reformie sprawiedliwości, ale to dzięki tej jego ofensywie dyplomatycznej. Najpierw kilka wizyt naszych dyplomatów na Węgrzech, deklaracja Węgier popierająca nas w sporze z Europą, potem ten taki jak gdyby w tle deal pomiędzy Polską a Litwą, to znaczy Litwini poprzez budowę rurociągu Nord Stream 2 bali się jednak o swoje bezpieczeństwo energetyczne, to niewątpliwie był plus dla nas, ponieważ zobowiązali się w domyśle za to, że poprowadzimy rurę od gazoportu za poparcie artykułu 7.
Na obozu rządzącego trochę się jednak zachwiała.
Zachwiała się, powiedziałbym, ze względów bardziej wizerunkowych, albowiem ten konflikt, który jest, on wymaga również tłumaczenia tego ludziom, elektoratowi. W takich sytuacjach trudnych politycznie, kiedy one się zmieniają, w cudzysłowie, z godziny na godzinę, no trzeba mieć do ludzi jasny i wyraźny przekaz tłumaczący te zmiany i tłumaczący sens działalności. I tutaj niewątpliwie muszę przyznać, że ta komunikacja pomiędzy premierem a elektoratem nie była na nie była tak wrażliwa jak pani premier Szydło. Ona w tym pokazała, że jest naprawdę dobra i być może właśnie to jej exposé, czy to właśnie trudno powiedzieć exposé, to jej wystąpienie w Sejmie odnośnie 500+, wspierające jak gdyby rząd, dlatego właśnie znalazło miejsce. Bowiem moim zdaniem premier Szydło posiada ten taki talent komunikowania się z wyborcami, natomiast premier Morawiecki z racji używania języka bardziej technologicznego, bardziej takiego sofistykowanego, jest trochę przez elektorat mniej zrozumiały.
Tadeusz Zysk. Ja myślę, że premier Morawiecki został premierem ze względów czysto jakby technicznych. On miał pewne rzeczy porozwiązywać, specjalista gospodarki, ale no, żeby to zrobić, to trzeba najpierw uporządkować. I ten pierwsze 100 dni to były w zasadzie rola strażaka i negocjatora. Te pożary, które wybuchły w części, były nie jego winno, w części być może jego winno. Negocjatora także. My nie zapomnijmy, że konflikt z Unią Europejską o sądy, to on odziedziczył to i prawdopodobnie dobrze rozwiąże. Jednak ta jego umiejętność zaczerpnięta z biznesu prawdopodobnie, że się negocjuje tak, że troszkę się wyższe stawki stawia, potem się wycofuje, daje coś się w zamian, ale wcześniej jest osobą inteligentną, jako negocjator z drugiej strony wzbudza respekt i kompetencje, przyniosły ewidentne korzyści. W wypadku ustawy o IPN-ie błąd tylko polegał, że ją tak szybko odpalono i w sposób nieprzygotowany, natomiast problem, on istniał od dawna. Problem polskiej dumy narodowej, przypisywania nam rzeczy, któreśmy nie uczynili. I czy to on, czy ktokolwiek inny musiał. No ten wrzut pękł wtedy akurat. Natomiast ja wierzę, i dlatego nie wierzę w te 100 dni takie magiczne, ja wierzę w kolejne 100 dni, gdzie Morawiecki stanie się nie strażakiem, nie negocjatorem, ale kreatorem tej gospodarki, bo to od niego oczekujemy. On o tym oczywiście dużo mówi, opozycja mu to zarzuca, że tego nie robi, ale przepraszam, kto to zrobił od razu? Nie od razu Kraków zbudowano.
Ksiądz Henryk Zieliński.
Rzeczywiście premier Morawiecki miał zupełnie inne zadania postawione u początku swojej kadencji, niżeli pani premier Szydło. Ale i w tym pewnie, co ma postawienie jako zadania, czyli uspokojenie sytuacji międzynarodowej, szczególnie z Unią Europejską, jakieś widać postępy. Pewnie również zmiana na stanowisku premiera była tym, co było warunkiem pewnych wymaganych jednak, bo to groziło konfliktem wewnątrz obozu rządzącego, wymaganych zmian w rządzie, że się chyba nie dało rady zrobić bez zmiany premiera. I tutaj premier Morawiecki był takim zderzakiem, który załatwił tę sprawę, których inni załatwić.
Że bez tego
nie
byłoby to niejasne.
Nie było,
nowe otwarcie
to było okazją. Natomiast rzeczywiście jest bardzo sprawnym zarządzającym biznesem, bardzo sprawnie zarządzającym gospodarką, ale gdy chodzi o taką pozycję pewnego retora, oratora, kogoś, kto porywa ze sobą tłumy, to rzeczywiście pani premier Beata Szydła miała w sobie coś takiego, co potrafiło te tłumy pociągnąć i uwieść za sobą.
No to posłuchajmy. Premier Beata Szydło tłumaczyła się ze sprawy nagród, premii w parlamencie.
Ja mogę dzisiaj stanąć przed wszystkimi i rozliczyć się z tego wszystkiego, co przez 2 lata zostało zrobione. Mogę z otwartą przyłbicą mówić o premiach, nagrodach, bo to były pieniądze uczciwie wypłacane z budżetu, który był na to przeznaczony. A gdzie były wypłacane nagrody dla waszych polityków? Na śmietnikach, cmentarzach czy usowy? Uderzanie w ministrów polskiego rządu, w polski rząd, jest uderzaniem w Polskę i wiecie o tym doskonale. I wasze wycieczki, które od 2 lat robicie za granicę tylko i wyłącznie, by podważyć demokratyczny wybór Polaków, jakim było wskazanie Prawa i Sprawiedliwości jako tej partii, która ma realizować program dla Polski, program dla przyszłości polskich obywateli, jest właśnie działaniem na szkodę Polski i polskiego państwa.
Z jednej strony mamy ekipę rządzącą, która ściąga kilkadziesiąt miliardów rocznie więcej do budżetu. No te pieniądze ktoś wcześniej brał, ale z drugiej strony mamy problem premii. No tu chodzi o kilka milionów złotych, które przesłaniają ten obraz. Z trzeciej można powiedzieć, ten obóz rządzący wpada w swoje sidła, no bo przecież zawsze głosił postulat jednak oszczędnej władzy, skromnej, prawda, takiej więzi z narodem, który zarabia często 2-3 tysiące złotych albo i mniej. Maciej Pawlicki.
No tak, tylko że ja czuję się, wszyscy się czujmy, pracodawcami wszystkich urzędników, od prezydenta poczynając, przez ministrów. Jesteśmy ich pracodawcami. Jeśli powierzamy im ogromny majątek, to chcemy, żeby to byli wysokiej klasy menedżerowie, którzy są dobrze wynagradzani. Cała ta rozmowa o premiach, ja uważam akurat tutaj, że premier Szydło ma rację i nie powinno być, nie powinniśmy się tłumaczyć z tego, że ministrowie dobrze zarabiają. No, niemiecka gazeta robi ogromne, sensacyjne tytuły, jak strasznie dużo zarabiają polscy ministrowie, podczas gdy niemieccy zarabiają 8 razy tyle.
Ciekawe, czy niemieckie tabloidy mówią, mamy mieć biedne państwo.
No więc
prawda?
Właśnie, więc o to chodzi, że rozumiem, że niemiecka gazeta popiera aborcję Polek i popiera niskie premie rządzących polskim państwem. No przepraszam, no, ale to brzmi trochę groteskowo. To znaczy menedżer dużego przedsiębiorstwa musi dobrze zarabiać. Oczywiście to nie mogą być jakieś astronomiczne sumy, ale w pełnej jawności ministrowie, wszyscy urzędnicy powinni dobrze zarabiać. W pełnej jawności. Powinniśmy znać wszystkie źródła dochodów osób publicznych zawsze.
Ale jedna z teorii głosi, że no, poparcie dla obozu rządzącego spadło właśnie w wyniku ujawnienia tych premii, które zostały trochę nieuczciwie zsumowane, prawda? Bo to wyszły duże sumy, bo się zsumowało roczne wydatki, ale jednak.
No tak, ale... No... Poparcie spadło, być może, ale co to znaczy, że mamy obniżyć ministrom o połowę i mamy stracić część fachowców, których dyrektorzy w byle firmie, z którą podpisują kontrakty, zarabiają 5 razy tyle. No, mamy ulec presji niemieckiej gazety. No przepraszam, ale nie możemy w ten sposób zarządzać ogromnym organizmem, jakim jest nasze własne państwo, jako właściciele tego państwa.
Andrzej Rafał Potocki.
Dla mnie osobiście tanie państwo skończyło się definitywnie w Smoleńsku, podczas katastrofy smoleńskiej. To właśnie było dobitnie pokazane, do czego prowadzi między innymi tanie państwo. To jest raz. Dwa, jestem absolutnie przeciwnikiem pewnego stylu działania, który polega na tym, że napuszcza się biednych na bogatych. To jest taka mentalność wyniesiona z czasów komunistycznych, kiedy politycy wykorzystują ludzką zazdrość o to, że ktoś inny więcej zarabia, do bieżącej walki.
Nurt antyestablishmentowy był jednym z motorów, który dał temu obozowi rządzącemu większość parlamentarną.
Tak, ale jak mówią Francuzi, tout proportion gardée, to znaczy wszystko we właściwych proporcjach. Oczywiście, że tak, ale tutaj właśnie w tym przypadku tych nagród problem polegał nie tyle na samych nagrodach, bowiem ci ministrowie rzeczywiście nie mają jakichś wygórowanych pensji, porównując na przykład do sektora prywatnego, ludzi, menedżerów spełniających podobne funkcje. Tu problem polega na nieczytelności takiej formy wynagrodzenia, jaką są nagrody. Albowiem trudno jest w przypadku każdego ministra
czy wiceministra, łatwiej zaakceptowane.
Czyli mówiąc krótko, jasne i czytelne dla elektoratu i dla wyborców i dla społeczeństwa są po prostu jasne i czytelne podwyżki. Natomiast nagroda jako taka w samym swoim założeniu wizerunkowo wygląda źle, albowiem trudno jest wytłumaczyć, skąd ona się wzięła i dlaczego została przyznana.
Tadeusz Zysk.
Ja myślę, że to chyba jest główna przyczyna tych spadku tych notowań. Z różnych względów. Nie tylko dlatego, że PiS szedł mówiąc i wskazując na te rzeczy, gdy Platforma i inni byli przy rządzie. Ludzie patrzą na to z dwóch względów. Pierwsze mówią, że jeśli idziesz, i to niektórzy politycy podkreślają, do polityki to służysz. Jak chcesz robić biznes, to idź do biznesu i tam zarobisz tyle, jeśli jesteś dobry, biznes reguluje to. W polityce tego nie ma. Zły polityk rozliczany jest po 4-5 latach, niekiedy więcej, w biznesie dość szybko. I ludzie to widzą. Dalej myślę, że ta dawne pojęcie służby dla państwa, a nie dorabianie się na państwie, jest bardzo ważne. To zaniknęło i ludzie też to widzą. Jeśli chodzi, i nie wolno mylić jakby jakości państwa w postaci na przykład tego słynnego samolotu, czy jakości sprzętu, który Ministerstwo Finansów ma do kontroli wyłudzeń VAT-u, bo przestępcy mieli lepsze systemy. To już wcześniej było na przykład przy Baksiku i tym oscylatorze. Banki były bezradne. O tym ludzie nie myślą. Ludzie myślą po prostu, że te działania polityczne, które politycy podejmują, one są czasem dobre, czasem złe, a po drugie oni dysponują władzą i kładą na szali ich dochodów także władzę. Nie mówią, nie może być tak, że ktoś ma władzę
mówi o działaniu prospołecznym, a chce się dorobić. Jak widzę tych biednych ludzi, którzy tam dochodzą do polityki i raptem próbują się nachapać, to od razu się bardzo buntują. I polityk musi mieć świadomość. Jarosław Kaczyński nie jest człowiekiem bogatym, on żyje skromnie, natomiast mamy wiele przykładów, jeżeli ktoś wchodzi do spółki i zarabia bardzo wiele. I to nie mówię tutaj akurat o ludziach z PiS-u, czy o ludziach z Platformy, mówię w ogóle. Kompetencje zarządzające. I trzeba mieć umiar. Trzeba mieć umiar, ale ze strony polityków. I myślę, że to był jeden z największych błędów, który popełniła pani premier Beata Szydło, przyznając te nagrody. Ona powinna po pierwsze przemyśleć, a po drugie skonsultować swoim następcom, bo oczywiście cały odór tego spadł na Mateusza Morawieckiego. I to, że cofnięto, to nie zamazało tego złego efektu. My będziemy to długo odrabiać. Oczywiście pytanie brzmi, czy tych spółek Skarbu Państwa ma być wiele. Bo jeżeli mamy spółkę państwa, która jest monopolem, na przykład Orlen, która ma olbrzymie dochody i każda, gdyby to była spółka prywatna, to właściciel lub menedżer zarabiał straszne pieniądze. Czy musimy ten sam model tam przenieść? Myślę, że nie, bo ludzie mówią, to jest nasza wspólna spółka, to jest nasze wspólne dobro. My też chcemy w tych zyskach partycypować, a nie tylko menedżer. Także to był duży błąd wizerunkowy, ale myślę, że to pójdzie.
Premie urzędników z premiami menedżerów.
Tak. Dlatego, że premie menedżerów w spółkach Skarbu Państwa potrafią być kilkadziesiąt razy wyższe niż pensje polskich ministrów. I to jest chore.
I to jest chore.
Że ktoś, kto odpowiada za cały sektor gospodarki, zarabia kilkadziesiąt razy mniej niż podległy mu szef spółki Skarbu Państwa. A druga sprawa, jeszcze jedno, jeżeli można. Zwróćcie Państwo uwagę na dysproporcje, jakie są między wynagrodzeniami, nie mówię zarobkami, choćby eurodeputowanych, europosłów. Jaka jest ich odpowiedzialność, jakie ich zaangażowanie, czy to są, a wynagrodzenia są dużo, dużo wyższe. Proszę Państwa, Niemcy nas będą uczyć, jak mamy gospodarować i wynagradzać swoich ministrów. Polski minister zarabia w złotówkach tyle, ile niemiecki biskup z budżetu państwa dostaje w euro. No gdzie tu jest normalność? Oczywiście my jesteśmy dużo biedniejszym krajem i oczywiście zgadzam się, że to trzeba załatwiać nie premiami, nie nagrodami, tylko po prostu zacząć realnie bardziej wynagradzać, bo w tej chwili za pieniądze, które zarabiają polscy ministrowie, to mój znajomy, który jest szefem drobnej spółki informatycznej, szuka handlowców za te pieniądze i nie znajduje. Żebyśmy sobie zaczęli z tego zdawać sprawę. Oczywiście to ma być tanie państwo, tylko że troszeczkę zmieniły się w tej chwili realia i jeżeli nie chcemy, żeby ministrowie w tej chwili rządzili w taki sposób i podejmowali takie, jak to bywało niestety w naszej historii, że jakiś minister na koniec przepychał jakąś ustawę czy rozporządzenie, a korzystne dla konkretnej spółki prywatnej, a potem znajdował w tej spółce bardzo, zajmował dobrze, bardzo wysokie stanowisko.
No jeszcze, tylko, że konsekwencje złego zarządzania polityka ponosi nie tylko polityka, ale całe społeczeństwo. To, że źle zarządza Platformy i spowodowano wyłudzenie olbrzymich ilości pieniędzy, to ponoszą wszyscy obywatele. I dlatego trzeba ważyć. To nie można tak prosto przekładać.
Ale to powinien zarabiać godziwe pieniądze.
Dobrze, nie ma prostego przełożenia między wysokością pensji a jakością pracy.
Szanowni Państwo, jeszcze jedna ważna sprawa. Wspominaliśmy tutaj o rysującym się kompromisie z Unią Europejską w sprawie sądownictwa. No i z tego, co wygląda, to warunki są następujące. Wejdą zmiany w prawie, które spowodują, że minister sprawiedliwości nie będzie mógł odwoływać prezesów sądów, znaczy będzie musiał skonsultować się z Krajową Radą Sądownictwa, ze Zgromadzeniem Ogólnym Sędziów. Wiek emerytalny sędziów, kobiet i mężczyzn ma być zrównany. To prezydent, a nie minister sprawiedliwości będzie decydował o tym przedłużeniu, o tym wysłaniu do stanu spoczynku. No i mają być 3 wyroki Trybunału Konstytucyjnego opublikowane, te zaległe. Czy to jest cena, czy to jest wysoka cena za rezygnację z artykułu 7, zdjęcie procedury praworządności? Jeżeli zakładamy, że to jest to, rzeczywiście to, o czym wiemy, to jest ta cena. Czy to jest warte? Maciej Pawlicki.
Moim zdaniem to jest niewysoka cena, to jest dobrze,
tanio, tak?
Dobrze wynegocjowane. Po prostu graliśmy trochę wyżej i trochę tak jak w dobrych negocjacjach z części tego zeszliśmy może z większej niż myśleliśmy, ale no tak trzeba rzeczywiście postąpić, znaczy trzeba napięcie z tego zdjąć, ale nie ma co ukrywać, że jest to również efektem tego, że udało się zbudować tę blokującą koalicję. To znaczy, że Unia Europejska chce wyjść z twarzą, to znaczy nie chce dostać komunikatu, że uległa chociaż Polsce bez uzyskania czegokolwiek. W związku z czym wszyscy na tym zyskują. Dzięki temu, że byliśmy bardzo aktywni i że takie mniejsze państwa jak, nie wiem, Litwa czy Węgry zobaczyły, że one mogą być następne.
Andrzej Rafał Potocki.
Jeżeli te ustępstwa doprowadzą do porozumienia z Unią, to można powiedzieć, że to był bardzo dobry deal. Albowiem te cztery punkty praktycznie niewiele zmieniają.
Istota reformy zostaje niezmieniona.
Ja
czyli
chciałem, ja tak. chciałem dodać tutaj odnośnie tych dwóch punktów, wyjaśnić taką drobną rzecz. Mianowicie jeśli chodzi o tą zmianę prezesa sądu, ona została poszerzona o konsultacje ze środowiskiem z sędziami. Kolegium sędziowskie może to opiniować, ale od tego przysługuje odwołanie. I na końcu tej drogi jest Krajowa Rada Sądownictwa, która jest wybierana przez parlament. W związku z tym to czyli wydłuża i poszerza spektrum wyborów sędziego, ale niemniej jednak w istocie pozostaje tym samym.
Środowiska sędziowskie nie odzyskują prawa decydowania o personaliach,
I druga sprawa to kwestia jeszcze tych emerytur to nie jest żaden problem.
Dobrze, przepraszam, Tadeusz Zysk jeszcze w tej sprawie.
Krótko, ja też nie rozumiałem, dlaczego myśmy mieli na jednej szali postawić przyszłość Polski i przyszłość rządu z prawo równości emerytur. Tam była taka dyskusja, tego w ogóle nie rozumiałem i bardzo mądrze, że...
No trzymano kartę, to, rozumiem, że na końcu
powiedzmy, że tak by było.
Ustępujemy.
No ale jeszcze dodatkowe zyski z tego są. Oprócz tego, że reforma, tak jak mi się wydaje, nie jestem prawnikiem i nie chciałbym tutaj wnikać w jakieś analizy, które są, mogą być niekompetentne, ale rozumiem, że cały system został zachowany. Zresztą ja tutaj jadąc słuchałem radia i tam były prezes Trybunału Rzepliński krzyczał, że jak to możliwe, bo ci sędziowie w ogóle są bardzo źli, których wybrano. W ogóle to są prymitywy. Więc to też może przy okazji pokazać prawdziwą twarz opozycji, która tak naprawdę walczyła o coś, co jest z góry złe.
Ksiądz Henryk Zieliński.
Ja tego nie traktuję nawet w kategoriach ceny, którą trzeba zapłacić za pokój z Unią Europejską. Niektóre rzeczy są po prostu racjonalizacją tego, co było. Dlatego, że chociażby kwestia przesunięcia części kompetencji z ministra sprawiedliwości na prezydenta uważam za rozsądne i cały czas o tym mówiłem.
W sprawie Sądu Najwyższego.
Choćby, tak, chociażby. Nie, to jest po prostu racjonalne. Czy też druga sprawa, kwestia, tutaj jeżeli w całej Unii te emerytury kobiet i mężczyzn są, to nie ma o co kruszyć kopii. Wyroki, które nie zostały opublikowane, pytanie, co z nimi dalej, gdy chodzi o historię? One nie będą już wiążące praktycznie, bo niczego nie zmieniają.
I ma być tam zastrzeżenie.
Że nie będą wydane zgodnie z prawem.
Przepraszam, bo jeszcze chcę poprosić księdza Henryka Zielińskiego, który wrócił z pielgrzymki do Ziemi Świętej, o parę słów wrażeń, jak to wygląda, czy spotykały was jakieś przykrości, emocje, czy echa tej burzy odbijają się na pielgrzymach.
A czy emocje są takie, że ta pielgrzymka została, mimo że tam byli ministrowie w tej pielgrzymce, wicemarszałek Senatu była potraktowana jako prywatna ze strony izraelskiej, jakbyśmy pojechali z prywatną pielgrzymką, z prywatną wycieczką. Natomiast jest inne podejście zwykłych ludzi na ulicy, którzy czasami troszeczkę są zszokowani. Mnie pyta dziewczyna, czy jestem Amerykaninem. Nie, Polakiem. I ona nagle oniemiała. Pytam, czy ci to przeszkadza? I ona zaczęła się wtedy wyrzekać, że nie, bo ona jest otwarta i tolerancyjna. I Polaków też będzie tolerować. To są zabawne czasami sytuacje. Natomiast widzieliśmy w Yad Vashem, na przykład też to było bolesne i polski rząd powinien coś w tym zrobić. Na to zwrócił uwagę pan pułkownik Michalski z Łodzi, żołnierz wyklęty i żołnierz Powstania Warszawskiego, że jeżeli jest napisane na jednej z ilustracji w Yad Vashem pod ilustracją, że polska policja w Łodzi pilnuje 24 godziny na dobę razem z niemiecką żandarmerią wejścia do getta, to przecież Łódź była wcielona do Rzeszy
i nie było
żadnej policji polskiej nie było. No. Natomiast oni nie zawsze to zmyli. I druga sprawa dla nas bolesna to, że rzeczywiście dla nich wojna, to jest bardziej rok 1941-45 i to, co było ramię w ramię z Armią Czerwoną, niż to, co było u nas.
Proszę Państwa, Radio Warszawa Katolickie, Radio w Podlasie w Siedlcach, Nadzieja w Łomży, Głos w Pelplinie, Rodzina we Wrocławiu, Fiat w Częstochowie plus Legnica M w Kielcach, Doksa w Opolu, Katolickie Radio Diecezji Płocki, RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, Wija w Rzeszowie. To są stacje, które transmitują bądź retransmitują Salon Dziennikarski. A ja bardzo dziękuję Tadeuszowi Zyskowi, księdzu Henrykowi Zielińskiemu, Andrzejowi Rafałowi Potockiemu i Maciejowi Pawlickiemu.
Dziękuję.
Zapraszam za tydzień. Do zobaczenia.